Otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Wszyscy już wiedzą, jaki jest temat. Powiem wam jedną rzecz, że najbardziej niesamowitą rzeczą dla mnie w studiowaniu Biblii jest to, kiedy przez lata czytam jakiś fragment i go nie rozumiem. Wiem, że to, co jest napisane, ma sens, ale nie jestem w stanie logicznie pojąć, co to tak naprawdę oznacza i dlaczego tak jest. Więc przyjmuję to po prostu, że tak jest i tyle. I kiedyś Bóg mi objawi i zrozumiem. Nie kwestionuję tego, że to, co jest napisane w Biblii, ma sens, tylko po prostu kwestionuję swoją logikę albo swój rozum, że nie jestem w stanie tego pojąć w jakiś sposób. I niesamowite jest to, że czasami przez jakieś studiowanie, albo poprzez rozmowę, albo poprzez coś, zaczynam rozumieć sens tego, co jest napisane. I to jest niesamowite objawienie wtedy, kiedy widzimy głęboką myśl, która jest zawarta w konkretnych fragmentach Biblii. I jednym z takich fragmentów jest właśnie to, o czym chcę dzisiaj mówić. Z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwsze 6 wersetów. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądać śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. W ogóle ten cały 11 rozdział jest oczywiście długi i potocznie jest nazywany rozdziałem, który opisuje bohaterów wiary i jest bardzo dużo tutaj przykładów. W tym krótkim fragmencie, który przeczytałem, mamy historię dwóch osób, które należą do tej listy bohaterów wiary. I kiedy czytamy tę historię, jedno jest pewne, że to, kogo Bóg nazywa i Biblia nazywa bohaterem w ogóle, bardzo się różni od tego, kogo ten świat nazywa bohaterem. Dzisiaj przez Hollywood głównie mamy ukształtowany pewien pogląd albo wizerunek tego, kto jest bohaterem. Przeważnie w filmach zawsze jest pokazany ktoś, kto jest bohaterem. I ten bohater ma jakieś ponadludzkie cechy i wykorzystuje te cechy po to, żeby zbawić świat. To jest typowy scenariusz opisujący bohatera w świecie ukształtowanym przez Hollywood. I to, co widzimy w Biblii, to, co widzimy w tym rozdziale, to, co wiemy o tych ludziach, jest zupełnie co innego. Żadna z tych osób nie posiadała żadnych ponadludzkich cech. To byli zwykli ludzie, którzy nie zbawiali świata w żaden sposób. Co widoczne jest w ich życiu, to jest to, że Bóg działał w nich. Że oni prowadzili takie życie, które pozwalało na to, żeby Bóg coś niesamowitego uczynił w ich życiu. Wykorzystywał tych zwykłych ludzi do swoich niezwykłych celów. I to się bardzo różni od tego, w jaki sposób my dzisiaj wiemy o tym, kto jest bohaterem. Dla ludzi bohaterem jest ten, kto sam jest w stanie coś zrobić, wykorzystując to, co ma. A tutaj widzimy, że bohaterem jest ten, kto nie ma nic, ale prowadzi takie życie, które Bóg wykorzystuje do tego, żeby czynić rzeczy niesamowite. I taka jest ogromna różnica. Problem jest dosyć głęboki, dlatego że nie rozumiejąc tego, nie rozumiejąc bardzo głęboko, na poziomie serca i przekonania, my często się zachowujemy w zborze i w naszym życiu podobnie do tego, jak świat patrzy na to, kim jest bohater. Często patrzymy na siebie i na innych przez taki pryzmat, że coś w naszym życiu się udaje. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem lepszy niż ktoś inny. Że moje postępowanie jest lepsze niż postępowanie kogoś innego. To jest pycha, która jest w naszym życiu. I to widać w naszych relacjach, widać w tym, jak ludzie postępują ze sobą nawzajem. Nie ma czegoś takiego w tej historii. Żaden z ludzi nie jest nic godny. Na tej sali nie ma ani jednej osoby, która jest lepsza od innej osoby siedzącej obok. Każdy człowiek jest grzesznikiem i każdy człowiek zasługuje na grzech. Nikt nie ma prawa chlubić się tym, kim on jest, co on ma w swoim życiu. Jedyne, co mamy w swoim życiu, to jest łaska Boga objawiona przez życie Jezusa Chrystusa i dzięki tej łasce jesteśmy zbawieni i dzięki tej łasce mamy w swoim życiu to, co mamy. Dzięki łasce Boga mamy zdrowie, dzięki łasce Boga czasami nie mamy. Dzięki łasce Boga mamy pracę, czasami nie mamy. Wszystko, co w naszym życiu jest, jest z łaski Boga. Nikt, ani ja, ani nikt z obecnych tutaj ludzi nie ma prawa myśleć i powiedzieć, że on ma w swoim życiu coś, co pozwala mu myśleć, że on jest lepszy w jakikolwiek sposób od osoby, która siedzi obok. Tutaj czytamy w tym fragmencie o tym, czym jest wiara. Wiara jest fundamentem naszych relacji z Bogiem. Wiara jest fundamentem naszych relacji z Bogiem. Bez wiary nic nie ma sensu. W ogóle całe chrześcijaństwo, wiara, nasze życie, to, że tu jesteśmy, jeżeli to nie jest oparte na fundamencie wiary, nie ma żadnego sensu. Wszystko, co my robimy, jeżeli to nie jest efektem wiary, nie ma sensu. I widzimy, czym jest wiara. Jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest pewna gra słów, ale musimy dobrze to zrozumieć. Często ludzie, wiecie, jak ludzie rozmawiają ze sobą nawzajem, nie wiem, widzą, że ktoś ma jakiś problem i mówią, no wierzę, że będzie lepiej. Co tak naprawdę mają na myśli? To jest pewna nadzieja. Może będzie lepiej, a może nie będzie lepiej. Czy to jest wiara, o której tutaj jest mowa? Nie. Jest napisane, że wiara, o której tutaj jest mowa, to jest takie coś, kiedy człowiek nie widzi czegoś, nie doświadczył czegoś, ale wie, że to 100% będzie. To jest poleganie na Bożych obietnicach. Jeżeli Bóg coś powiedział, jeżeli coś czytamy w Biblii, że Bóg powiedział, że tak ma być, to oznacza, że mimo, że nasze zmysły mówią zupełnie co innego, mimo, że nasze postrzeganie rzeczywistości mówi zupełnie co innego, mimo, że cały świat może w to nie wierzyć, my jesteśmy przekonani, że to jest fakt. Bardzo dobry przykład takiej wiary jest opisany w Księdze Daniela, 3 rozdział, 3 wersety, 16 do 18. Mamy historię Szadracha, Meszacha i Abednego. I wiemy, o czym ta historia jest. To jest niesamowity przykład wiary. Znamy tą historię, kiedy ci trzej mężowie byli zmuszani do tego, żeby oddać pokłon jakiemuś bóstwu. A mieli w swoim sercu wiarę w jedynego prawdziwego Boga. Oczywiście ta wiara ma konsekwencje. Przykład dzisiaj, w naszych czasach, akurat dla nas, nasza wiara może nie mieć takich konsekwencji, że to, że my komuś powiemy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, nikogo nie obchodzi. Nie ma żadnych konsekwencji tego, że my wierzymy. Akurat dla nich w tamtej sytuacji wiara miała bardzo poważne konsekwencje. Takie konsekwencje, że oni powinni byli stracić swoje życie. I patrzcie, na ile głęboka jest ta wiara. Jeżeli patrzymy na tą historię jako na historię, jako komiks, no to wtedy faktycznie możemy bardzo lekko do tego podejść i zrozumieć, kiedyś ktoś tam był, trochę ktoś dodał, trochę przekształcił fakty, może nie było tak groźnie. Było bardzo groźnie, dlatego że ci ludzie wiedzieli, że za ich wiarę stracą swoje życie. Ale niesamowite było to, że wiedzieli też, co mają robić. Mieli swoje relacje z Bogiem i to, co było wymagane od nich, to być Bogu wiernym do końca. Na tym polegała wiara. Być Bogu wiernym do końca. I teraz to jest ich zadanie. Dalej, to, co powiedzieli królowi, to jest to, że ten Bóg, w którego wierzą, może zrobić wszystko, co chce. Czyli jeżeli uzna, że lepiej jest w tej sytuacji, żeby oni przeżyli, to to zrobi. Jeżeli uzna, że w tej sytuacji będzie lepiej, żeby umarli, też tak uczyni. Tak niesamowita była ich wiara, że oni wiedzieli, że nie ma takiej sytuacji, nie może zrobić czegoś człowiek, co będzie przekraczało Bożą wolę, to, co Bóg chce dopuścić. I akurat w ich sytuacji wiedzieli, że nawet tak daleko może się posunąć, że oni, jak wiemy z tej historii, że już są w piecu i powinni spłonąć, a jednak to się nie dzieje. I Bóg może uczynić takie rzeczy. Na tym polega wiara. Dla nas, wiecie, dla nas bardzo oczywistym jest poleganie na swoich zmysłach. W ogóle całe nasze istnienie jest oparte na zmysłach. Nasze zmysły pomagają nam budować doświadczenie. Jak my postrzegamy świat, rzeczy dookoła nas, całe nasze życie, całe nasze doświadczenie życiowe jest oparte na pewnych zmysłach. To, co słyszymy, to, co widzimy, czego dotykamy, co czujemy. To są nasze zmysły. Wiara, o której mówi tutaj Biblia, jest czymś, co jest ponad nasze zmysły. Wiem, że to jest bardzo trudne dla nas, dlatego że, tak jak w tamtej historii, ci trzej mężowie, zmysły podpowiadają, że człowiek, którego dotknie ogień, spłonie. Więc jeżeli opieramy się tylko i wyłącznie na naszych zmysłach, postępujemy w określony sposób. Ale wiara jest czymś, ta wiara, która jest opisana tutaj, jest czymś, co jest więcej niż ludzki zmysł. Więcej niż ludzkie doświadczenie. Niesamowite było też to, że ze 2 lata temu byłem w Petersburgu i akurat przyjechał wtedy Paul Washer. I tam na jednym spotkaniu byłem, kiedy go tłumaczyłem znowu przez przypadek, to po ludzku się mówi, przez przypadek. No ale nie planowałem w każdym razie tam być, tylko się tam znalazłem i byłem na spotkaniu, gdzie też musiałem go tłumaczyć. Była taka rozmowa z braćmi. I co mnie zaskoczyło, to jest to, w jaki sposób on w ogóle patrzy na życie i na ludzi. To jest tylko jeden przykład z ludzi, których ja znam. Bo to on powiedział coś takiego, że wiecie, bracia, jestem teraz tutaj z wami fizycznie, ale obecność Chrystusa tutaj dla mnie jest bardziej realna niż to, że ja was widzę. To jest w ogóle ciężko pojąć. Ciężko pojąć takie rzeczy. Się wydaje, że ktoś po prostu wyolbrzymia. Ale naprawdę wiara, o której tutaj jest mowa, jest właśnie taka, że obecność Boga, obecność Chrystusa w naszym życiu może być bardziej realna niż obecność ludzi, których my jesteśmy w stanie dotknąć i których widzimy, mimo że Chrystusa nie widzimy, nie jesteśmy w stanie dotknąć. Pamiętam też, że czytałem taką książkę, po angielsku to się nazywa The Case for Christ, autor to jest Lee Strobel i mi się wydaje, że ta książka jest przetłumaczona na język polski, chyba Sprawa Chrystusa albo jakoś tak się nazywa. I zaskoczyło mnie to, znowu jak czytałem tą książkę, była opisana historia pewnego dziennikarza, który prowadził różne śledztwa i dochodzenia i był ateistą, jego żona też była ateistką i pewnego dnia przyszła do domu i powiedziała, że uwierzyła w Chrystusa. I on opisuje, jaką reakcję miał. Miał taką reakcję, że myślał, że jego żona, która jest bardzo atrakcyjną, mądrą kobietą, stanie się taką kurą domową i przestanie być atrakcyjną i mądrą i tak dalej. I on się tego strasznie bał. Miał pewien wizerunek osób, kobiety, która jest chrześcijanką. I zaczął obserwować, że to, czego się obawiał, się nie dzieje. Aczkolwiek zaczął obserwować niesamowite zmiany, bardzo głębokie, na poziomie całego życia tej osoby. Ona się stała dużo bardziej pokorna i ich relacje się zmieniły. I on nie był w stanie zrozumieć, jak człowiek może tak mocno się zmienić dla rzeczy, które nie są prawdą. Dlatego, że był przekonany, że Biblia nie jest prawdą. Więc musiał to sobie udowodnić w jakiś sposób, żeby oczyścić swój umysł, że Biblia faktycznie nie jest prawdą. Cała książka jest o tym, jak on próbował to udowodnić. Ostatecznie skończyło się tak, że został pastorem jednego ze zborów w Chicago. Ale książka jest naprawdę ciekawa i mocno polecam. Więc widzimy tutaj, że prawdziwa wiara zmienia ludzi radykalnie. I to jest coś, czego inni nie są w stanie zrozumieć. Dlatego, że ta wiara jest ponad wszystkie nasze zmysły. Jest ponad to, co my jesteśmy w stanie doświadczyć poprzez dotykanie rzeczy, poprzez widzenie rzeczy. To jest tak samo, ludzie kwestionują to cały czas. To, co mówi Biblia, to, co mówi Bóg, że to nie jest prawda. Ale to jest podobne do tego, jak człowiek, który od urodzenia jest niewidomy, będzie mówił, że światło nie istnieje. Tylko dlatego, że on nigdy tego światła nie doświadczył. I tak samo jest z wiarą, tak samo jest z Bogiem. Człowiek, który nie ma tego światła od Jezusa Chrystusa w swoim sercu, on będzie mówił, że to nie istnieje. Człowiek, który nie doświadczył relacji z Bogiem, będzie mówił, że to nie istnieje. Ale czy to jest dowodem na to, że to nie istnieje? Tylko czy to może jest dowodem na to, że ten człowiek po prostu jest od urodzenia ślepy? Czytamy tutaj czwarty werset. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. To był ten fragment, którego nigdy nie byłem w stanie zrozumieć. Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego, co było takiego w tej ofierze Kaina albo Abla, że jedna ofiara była lepsza niż druga i że akurat to, co zrobił Abel, bardziej się podobało Bogu. Rozmawiałem z różnymi ludźmi i też nikt mi do końca tego nie wytłumaczył. Przyjmowałem to po prostu tak, że najwyraźniej było faktycznie coś, czego ja nie rozumiem, ale dla Boga to było oczywiste i Bóg widział serce człowieka i dlatego stało się to, co się stało. Ale to, co zrozumiałem w tym fragmencie, to jest to, że jest bardzo proste, logiczne wytłumaczenie tego, co tu jest napisane. Kim był Abel i kim był Kain? To był trzeci i czwarty człowiek, który się urodził na ziemi. I wiecie, że to byli dzieci Adama. Adama i Ewy. Akurat Adam i Ewa nie musieli mieć wiary. Dlaczego? Dlatego, że Adam i Ewa widzieli Boga, znali Boga. Czyli takie pojęcie jak wiara nie było potrzebne. Pierwszy raz, kiedy wiara była potrzebna, było wtedy, kiedy pojawił się człowiek, który Boga nie widział. I teraz to, co musimy zrozumieć, że Boże objawienie jest progresywne, można powiedzieć, stopniowe. Że to, co Bóg objawia, jest zawsze krok po kroku. Nawet jak czytamy Biblię i analizujemy Biblię, to dowiadujemy się o Bogu coraz więcej poprzez studiowanie różnych historii. Że w pierwszej księdze Mojżeszowej wiemy ileś tam, ale już do końca Biblii wiemy o Bogu dużo więcej. Dla ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, objawienie na początku było bardzo małe i stopniowo było coraz większe i coraz większe. ludzie nie mieli kiedyś takiego przywileju, że mogli wziąć całą Biblię, przeczytać i zrozumieć wszystko. Kiedyś Biblia nie istniała. Kiedyś w ogóle te wszystkie rzeczy nie istniały. Więc to na czym opierał się Kain i Abel, akurat w tamtej sytuacji na pewno nie było z Biblii. Tylko najwyraźniej było coś, co oni wiedzieli od Boga, w jaki sposób odnośnie ofiary, że ta ofiara ma być złożona, po co ma być złożona, kiedy ma być złożona, gdzie ma być złożona. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, od 3 wersetu. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina, na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Widzimy tutaj, po pierwsze jest napisane, po niejakim czasie Kain i Abel złożyli ofiarę. Czyli był taki czas, kiedy Bóg chciał, żeby ludzie złożyli mu ofiarę. Bóg jest Bogiem porządku i wiemy, że On nie postępuje chaotycznie. Wiemy z Biblii, że On zawsze miał miejsce i czas i sposób, w jaki ludzie powinni byli składać Mu ofiarę i cel, w jakim te ofiary powinny były być składane. Kain i Abel złożyli tę ofiarę w tym samym czasie. I najwyraźniej mieli objawienie od Boga, za co to jest ofiara, bo innymi słowy, po co składać ofiarę, jeżeli nie wiemy, za co ta ofiara ma być złożona. To by nie miało sensu. Musieli mieć objawienie, że ta ofiara miała być złożona, jaka to miała być ofiara i za co to miała być ofiara. I wiemy też, że jeden złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej, drugi z plonów rolnych. Dlaczego jedno jest lepsze od drugiego? Wiemy też z Biblii, że ofiara i to jest ofiarą dla Boga. Ale wiemy też z Biblii, że ofiara za grzech jest krew. Tak jakby pierwszą ofiarą, którą człowiek składa za to, żeby Bóg przebaczył mu jego grzechy, powinna być ofiara z krwi. Czyli Kain i Abel wiedzieli, jaką Bóg chce mieć ofiarę i za co. To, że Abel złożył ofiarę z pierworodnych, pokazuje nam to, że Abel wiedział, że jego ofiara jest za jego grzechy. Że to jest ofiara za jego grzechy. Że on jest grzesznym człowiekiem i że on potrzebuje przebaczenia. I dlatego Abel, wiedząc to, ta ofiara jest dowodem na to, że Abel zrobił to, czego Bóg od niego oczekiwał. On przyszedł z taką ofiarą, która pokazywała, że on w swoim sercu potrzebuje Bożego przebaczenia. I to nie chodzi o ten fakt, że po prostu jeden przedmiot albo drugi przedmiot dla Boga ma jakiekolwiek znaczenie. Dla Boga ma znaczenie to, że człowiek rozumie, w jakim stanie i po co do Boga przychodzi. Ofiara, którą złożył Abel, pokazuje nam, że on rozumiał swój grzeszny stan przed Bogiem i przyszedł do Boga prosić o przebaczenie. I Bóg widział jego serce i dlatego wybrał jego ofiarę. Kain z kolei przyniósł ofiarę, którą on uważał za słuszne. Abel przyszedł do Boga na Bożych warunkach. Kain przyszedł do Boga na swoich warunkach. Kain jest ojcem współczesnych religii, które twierdzą, takich jest mnóstwo, że do Boga można przychodzić na swoich warunkach. Że Bóg przyjmie jakąkolwiek ofiarę. Że cokolwiek damy Bogu, Bóg i tak za to będzie wdzięczny. To, co pokazuje nam ta historia, że człowiek nie może przychodzić do Boga na swoich warunkach. Nie chodzi w ogóle o żaden przedmiot, nie chodzi o ofiarę, tylko chodzi o ten stan, w jakim my przychodzimy do Boga. I Abel przyszedł do Boga w stanie, kiedy on wiedział, że jest grzesznym człowiekiem, że on potrzebuje przebaczenia. I dlatego złożył ofiarę z krwi. I Bóg wejrzał na jego ofiarę. Na ofiarę Abla nie. Dalej czytamy z tej całej historii. Wiemy, co było dalej w życiu Kaina. I wiemy, że on po pierwsze nie miał tej pokuty w swoim sercu przed Bogiem, nie wyznał tego grzechu, a grzech, który nie jest wyznany przed Bogiem, on potęguje inne grzechy. Więc to, co widzimy dalej w życiu Kaina, to jest dokładnie to, że jeden grzech pociąga za sobą kolejny grzech i kolejny grzech. I taka była dalej historia, że zamiast tego, żeby przyjść do Boga z pokutą i prosić o przebaczenie swoich grzechów, on popełnił kolejny grzech. Dlatego, że on był pyszny i nie mógł się pogodzić z tym, że Bóg dokonał tego wyboru, a nie takiego, jak Kain chciał. I dlatego chciał rozwiązać ten problem w swój sposób. Kolejna rzecz. Jeszcze zawsze postępuje tak, jak chce. Nigdy nie przychodzi do Boga z pokorą i z pokutą. Tylko nosi w sercu ten grzech pychy, że on chce robić to, co on uważa za słuszne. Jest napisane, że Abel złożył ofiarę, która się podobała Bogu i dlatego on otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg przyznał się do jego darów. Co uczyniło Abla sprawiedliwym? Jedyna rzecz, która czyni nas sprawiedliwymi w oczach Boga, to nie są nasze uczynki. Nie możemy zrobić nic, co pojedna nas z Bogiem. Nie możemy zrobić nic. Żadne uczynki nie uczynią z nas ludzi sprawiedliwych w oczach Boga. Jedyna rzecz, która uczyni nas sprawiedliwymi w oczach Boga, to jest nasza wiara i posłuszeństwo Bogu. Abel uwierzył Bogu i posłuchał się Boga. Po pierwsze, uwierzył Bogu w to świadectwo, które on miał odnośnie złożenia tej ofiary, i był posłuszny Bogu w tym, co on zrobił. Więc wiara i posłuszeństwo Bogu jest jedyną rzeczą, która czyni z nas ludzi sprawiedliwych w oczach Boga. Żadne nasze uczynki, nic w naszym życiu nie czyni z nas ludzi sprawiedliwych. To jest tylko nasza wiara i to jest tylko posłuszeństwo Bogu aż do końca. I dalej mamy drugą historię. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądać śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc mamy Abla, który jest dla nas przykładem uwielbiania Boga z wiary. To jest historia, którą czytamy o Ablu. Henoch z kolei jest przykładem chodzenia w wierze. Abel nie wiedział, czym jest chodzenie w wierze. Widzimy, że to objawienie jest progresywne, że ono stopniowo postępuje. Abel zrobił ten krok, który został mu objawiony przez Boga. Henoch zrobił kolejny krok, czyli chodził z Bogiem. I znowu pierwsza księga Mojżeszowa, 5 rozdział, 21, od 21 wersetu. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Widzimy tutaj, że kiedy czytamy, znaczy to jest jedyna historia, którą wiemy o kim on był, Henoch, i że chodził z Bogiem i przez ile lat chodził z Bogiem, ale to, co czytamy właśnie w Hebrajczykach, w liście do Hebrajczyków, jest napisane, że ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. I to jest klucz, że ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że Bóg jest, że Bóg jest Bogiem. Nie można podobać się Bogu bez wiary. I teraz żyjemy w takim świecie, kiedy ludzie próbują wszystko udowodnić naukowo. To już nie jest nowa rzecz, więc wszyscy mówią, że jak można udowodnić istnienie Boga. Ciekawe było to, że istnienie Napoleona na przykład też nie można udowodnić naukowo, albo istnienie żadnej osoby, która kiedykolwiek żyła, nie można udowodnić naukowo, dlatego że to jest fakt historyczny. Czy można udowodnić naukowo gniew? Czy można udowodnić naukowo miłość? Czy można naukowo udowodnić wiele innych rzeczy? Też nie. Też nie. Ale pewne jest to, że naukowo można udowodnić wiele rzeczy, które wskazują na istnienie Boga. I tego nie można kwestionować, dlatego że najbardziej tęgie umysły tego świata, które próbują udowodnić, jak wszystko powstało, zawsze dochodzą do tego punktu, kiedy nie są w stanie wytłumaczyć pewnych rzeczy, dlatego że jest przyczyna jakaś i jest skutek. Więc zaczynamy analizować skutki i dochodzimy do jakiejś przyczyny. Później znowu mamy skutki wstecz, znowu mamy przyczynę, znowu mamy kolejne skutki i tak dalej, i tak dalej. Aż do momentu, kiedy ludzie nie są w stanie wytłumaczyć tej pierwszej przyczyny, która spowodowała to, że wszystko powstało, która spowodowała to, że ten wszechświat istnieje, że ten wszechświat w jakiś sposób jest utrzymywany i tak dalej. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć tą pierwszą przyczynę. Ludzie widzą skutek, ale nie znają przyczyny. I im więcej nauka pokazuje, szczera nauka, tym bardziej widzimy, że wszystko wskazuje na to, że musiał być ktoś, kto to wszystko stworzył, że jest jakiś początek i że to nie jest wielki wybuch, że z chaosu nagle się pojawił idealny porządek, który trwa aż do dzisiaj. Widzimy dalej z tej historii Henocha, że to nie wystarczy po prostu wierzyć w to, że Bóg jest. Dlatego, że wiele osób przyznaje, że Bóg jest. Ludzie często mówią, pyta się, czy Bóg jest, czy wierzysz w Boga. No wierzę w to, że jest jakaś wyższa siła. Bardzo częsta odpowiedź, którą słyszymy. Ale czy to wystarcza? Nie. Dlatego, że to, co czytamy z życia Henocha, czytamy to, że Bóg chce mieć z człowiekiem określone relacje i że On nagradza tych, którzy mają z Nim określone relacje. Czytamy tutaj o tym, że Henoch chodził z Bogiem przez 300 lat. I powiem wam jedną niesamowitą rzecz, którą wiemy z Biblii na temat chodzenia z kimś. Księga Amosa, 3:3. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? I to jest bardzo ciekawa myśl. Jeżeli Henoch chodził z Bogiem przez 300 lat, Henoch musiał być z Bogiem pojednany. Stąd jest ten pierwszy krok, który zrobił Abel. To, co wiemy z tego objawienia, że człowiek musi przyjść do Boga, prosić o przebaczenie grzechów, żeby z Bogiem się pojednać. To jest ten pierwszy krok wiary. Ale dalej jest kolejny krok. Jedna rzecz to jest wierzyć w to, że Bóg jest, a kolejna rzecz to jest to, żeby wierzyć Bogu. Widzicie różnicę? Przychodzimy do Boga, wierząc, że Bóg jest, ale żyjemy dalej, wierząc Bogu. I to, co widzimy w życiu Henocha, że on przeżył 300 lat, chodząc z Bogiem, mając z Nim relacje, wiedząc, mają z Nim relacje codziennie. Czyli Henoch wiedział, jaki Bóg jest. czego Bóg chce, gdzie Bóg prowadzi, gdzie Bóg idzie, czego Bóg chce od niego przez każdy dzień jego życia przez 300 lat. I na tym polega chodzenie z Bogiem. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest i śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Tutaj ten wyraz nowe życie prowadzili to jest to samo, co chodzili z Bogiem. Kiedy człowiek jest pojednany z Bogiem, to jest ten pierwszy krok wiary. Dalej chodzi w Jezusie Chrystusie, chodzi razem z Bogiem, czyli to pojednanie prowadzi do tego, że od tego momentu to, co jest dobre w oczach Boga, znajduje odzwierciedlenie w naszym codziennym życiu. To, co Bóg uważa za słuszne, my robimy. Nie chodzimy na swoich warunkach, nie postępujemy na swoich warunkach, tylko cały czas szukamy Bożej woli. Cały czas postępujemy tak, żeby się podobać Bogu. 2 Jana, 6 werset. A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań. I to jest właśnie niesamowite. Więc widzimy, że wiara z tego fragmentu, który żeśmy przeczytali, jest czymś fundamentalnym. Wiara jest czymś, bez czego nasze życie nie jest w stanie istnieć. Bez wiary, która jest oparta na tym, że my postępujemy tak, jak Bóg chce, jesteśmy do końca Mu posłuszni, nie jesteśmy w stanie podobać się Bogu. Nie możemy przychodzić do Boga na swoich warunkach. Każdy z nas jest grzeszny. I właśnie to mamy objawienie w Biblii, że każdy człowiek jest grzeszny i on potrzebuje tego, żeby Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i żeby w Nim znaleźć odkupienie. I dalej, kiedy człowiek znajduje odkupienie w Nim, kiedy znajduje przebaczenie grzechów, następuje życie według tej wiary, kiedy człowiek chodzi z Bogiem każdego dnia, kiedy człowiek uzgadnia z Bogiem całe swoje życie, kiedy on się dowiaduje od Boga przez czytanie Jego słowa, przez modlitwę, co jest dobre w oczach Boga. I wtedy właśnie całe nasze życie Bogu się podoba. I wiemy z życia Henocha, że Bóg chce, żebyśmy tak żyli i że On takich ludzi nagradza. Amen.